Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy oczywiście o ostatnich konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dwa słowa o Lidze Mistrzów w siatkówce. No i dalsza część audycji piłka nożna, czyli Liga Mistrzów, Liga Europy, losowanie eliminacji Mistrzostw Świata strefy europejskiej i oczywiście na zakończenie Ekstraklasa. I rozpoczynamy od skoków narciarskich. W ostatni weekend zawodnicy rywalizowali w Rosji, konkretnie w Niżnym Tagile. Odbyły się dwa konkursy indywidualne, co warto podkreślić. Polscy skoczkowie wystąpili w mocno rezerwowym składzie. Zabrakło naszej czołówki, czyli Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyły, którzy szykują się do Mistrzostw Świata w lotach narciarskich, które już za kilka dni mają się odbyć w słoweńskiej Planicy. Jeżeli chodzi o wyniki, w sobotę zwycięstwo Norwega Halvora Egnera Graneruda przed Austriakiem Danielem Huberem i Norwegiem Robertem Johanssonem. Najlepszy z Polaków Aleksander Zniszczoł na miejscu szóstym. W czołowej 30 było też trzech biało-czerwonych. Jeszcze oprócz Zniszczoła, czyli Jakub Wolny, 15 miejsce, Maciej Kot na miejscu 25 i symboliczny jeden punkt za 30 pozycję Tomasza Pilcha.
Tak, można powiedzieć, że Zniszczoł godnie zastąpił naszych liderów, bo przecież to jego najlepszy wynik w karierze, w startach Pucharu Świata. Dopiero po raz drugi w ogóle zakończył zmagania indywidualne w pojedynczych zawodach w pierwszej dziesiątce. Wcześniej był w dziesiątce w Zakopanem, ale to miało miejsce jeszcze w styczniu 2012 roku, a więc czekał prawie 9 lat na to, żeby znowu znalazł się właśnie w czołówce. Szóste miejsce, a po pierwszej serii było jeszcze lepiej, bo Zniszczoł przecież pasował się na czwartej pozycji po dobrym skoku na odległość 131 metrów. My tak chyba jednak gdzieś tam bardziej szliśmy w stronę rozumu i gdzieś tam trzymali kciuki, żeby Zniszczoł może nie tyle już nawet walczył o podium, co zachował, przynajmniej utrzymał się w pierwszej dziesiątce, bo to wiadomo, różnie mógł bywać, mógł nie wytrzymać presji i tak dalej, ale na szczęście ten drugi skok też całkiem przyzwoity, 122 metry. Spadek, tylko dwie pozycje, no i rzeczywiście fajny wynik, szóste miejsce. Odblokował się Kuba Woldy, dla którego był to najlepszy występ na jak na razie w tym sezonie, bo 15 pozycja. Po raz drugi w punktowanej 30 w karierze znalazł się Tomasz Pilch i znowu na 30 miejscu właśnie, także ma już dwa punkty na wygrał, tak jak powiedziałeś, Granerud, dla którego była to wówczas druga z rzędu wygrana.
Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków w tym pierwszym konkursie, poza 30, Paweł Wąsek, 32 miejsce i na 41 pozycji Stefan Hula. No i konkurs drugi w Niżnym Tagile, po raz kolejny najlepszy okazał się Granerud. Na drugim miejscu kolejny z Norwegów, Robert Johansson. Całe podium było norweskie, ponieważ trzecie miejsce również przedstawiciel tego kraju zajął, czyli Marius Lindvik, tuż za czołową trójką Markus Eisenbichler, który zaliczył taką wstydliwą wpadkę dzień wcześniej. A jeżeli chodzi o Polaków, no to tym razem najlepszy Paweł Wąsek na miejscu szóstym. Aleksander Zniszczoł troszkę gorzej na miejscu 19, a reszta niestety poza 30 Maciej Kot, Stefan Hula, Tomasz Pilch i Jakub Wolny.
Tak, wspomniałeś o wstydliwej wpadce Eisenbichlera. Tutaj podsumowując sobotnie zmagania, rzeczywiście pominęliśmy to, a to warto jednak dwa słowa na to poświęcić. Eisenbichler, przypomnijmy, w sobotnim konkursie prowadził po pierwszej serii i to ze zdecydowaną przewagą ponad 10 punktów. Wydawało się, że w drugiej serii tylko dopełni formalności. Co prawda trafił na delikatnie mówiąc kiepskie warunki, ale zaledwie 80 metrów sprawiło, że Eisenbichler z pozycji lidera spadł na 28 pozycję i zdobył tylko 3 punkty. W niedzielę było już troszkę lepiej, tuż za podium. Znowu wygrał Granerud, który widać lubi atakowość, bo w żadnych z dotychczasowych konkursów, które wygrywał, w żadnym z tych konkursów nie był liderem na połetku zmagań. Tutaj udało się wygrać dość szczęśliwie, bo zaledwie o 0,8 punkta wyprzedził Hansona, który w drugiej serii uzyskał tylko 118,5 metra. Także Granerud z trzecim zwycięstwem w karierze, z trzecim z rzędu, umacnia się na pozycję lidera. No i rzeczywiście Paweł Wąsek, kolejny życiowy sukces Polaka po Aleksandrze Zniszczole. Po raz pierwszy Wąsek w punktowanej w pierwszej dziesiątce. Wcześniej nawet nie był w ogóle w 20, także dla Wąska to naprawdę świetny wynik. Dwa równe skoki, dwa dobre skoki powyżej 120 metrów. Szósty był też po pierwszej serii, a więc w drugiej utrzymał tą pozycję. No ale Wąska zabraknie na najbliższych Mistrzostwach Świata w lotach w Planicy.
Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata po tych sześciu rozegranych konkursach, z czego pięciu było indywidualnych, liderem został wspomniany już przez nas Granerud z dorobkiem 400 punktów, Markus Eisenbichler na miejscu drugim 333 punkty i na trzecim miejscu Robert Johansson 220 punktów. Najlepszy z Polaków nieobecny w Rosji Dawid Kubacki na piątym miejscu 144 punkty. W dziesiątce mamy też Piotra Żyłę 133 punkty i wspomniałeś o Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich, które odbędą się w Słoweńskiej Planicy w dniach od 11 do 13 grudnia. Tak to jest zaplanowane. Co trzeba powiedzieć, są to mistrzostwa przełożone jeszcze z poprzedniego sezonu, bo one miały się odbyć bodajże w marcu, ale wiemy, jaka wtedy była sytuacja związana z epidemią. Zdecydowano się wówczas na przełożenie tej imprezy na grudzień. Jeżeli chodzi o kadrę Polski na te zawody, no to mamy wyznaczoną szóstkę. Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka i Andrzej Stękała.
Tak, tytułu będzie bronił Daniel André Tande, który wygrał przed dwoma laty na skoczni w Oberstdorfie. Wicemistrzem świata został, co jest najlepszym wynikiem w karierze, Kamil Stoch. Trzeci był Andreas Stiernen. Także no tak, te zawody przełożone, tak szybko jeszcze nie mieliśmy w pucharowych zmaganiach, żeby na takim etapie sezonu była tak już ważna impreza, no tymi będą mistrzostwami świata w lotach. No i patrząc na dotychczasową dyspozycję biało-czerwonych, możemy oczywiście gdzieś liczyć też na to, że biało-czerwoni w tych zmaganiach drużynowych powalczą o miejsce na podium i powtórzą chociażby to trzecie miejsce sprzed dwóch lat.
Tak, szczególnie, że rzeczywiście są nasi zawodnicy, którzy bardzo lubią loty, to szczególnie Piotr Żyła, który przecież w zeszłym sezonie odniósł swoje drugie zwycięstwo w karierze indywidualnej, to było właśnie na skoczni mamuciej. Znamy też Kamila Stocha, że potrafi latać daleko, także trzymamy kciuki oczywiście i jeszcze dwa słowa o siatkówce, ponieważ rusza siatkarska Liga Mistrzów. Mamy też niestety już takie wieści bardzo przykre, ponieważ Jastrzębski Węgiel otrzyma karę w postaci dwóch walkoverów, jeżeli chodzi o występy w swojej grupie. No, powód jest bardzo prozaiczny, zakażenia koronawirusem w zespole, które uniemożliwiają skompletowanie kadry na najbliższe spotkania. A jeżeli chodzi o polskie kluby, to na godzinę 20:30 dzisiaj zaplanowano takie hitowe starcie dwóch polskich drużyn w Lidze Mistrzów, czyli starcie Skry Bełchatów z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Na tym zakończymy sobie tą część niepiłkarską, a za kilka minut opowiemy m.in. o piłkarskiej Lidze Mistrzów. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. So in love, fighting again. Piąta kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów już za nami. Bardzo dużo poznaliśmy już rozstrzygnięć, jeżeli chodzi o uczestników 1/8 finału tych rozgrywek. Jest już grupa zespołów, która zapewniła sobie awans, ale może po kolei zacznijmy od grupy A i meczów piątej kolejki. Lokomotiv Moskwa u siebie mierzył się z Red Bullem Salzburg, porażka Rosjan 1-3, natomiast w starciu Atletico Madryt z Bayernem Monachium tym razem remis 1-1.
No, rozstrzelał Lokomotiv. Wydawało się, że po tych dwóch remisach z Atletico Madryt drużyna Marko Nikolicia będzie w stanie wygrać ze Salzburgiem i jeszcze zachować szansę na awans do 1/8 finału Champions League. Stało się inaczej. Porażka to taka porażka zasłużona. Ta wygrana z kolei Red Bulla sprawiła, że drużyna Jessego Marsza cały czas pozostaje właśnie w grze o awans. No bo w ostatnim meczu zmierzy się na własnym stadionie z Atletico. Jeżeli wygra, jeżeli zgarnie 3 punkty, awansuje do najlepszej 16. Drużyna Diego Simeone zremisowała z Bayernem 1-1, tracąc z komplet punktów w 86. minucie w końcówce spotkania za sprawą skutecznie egzekwowanego rzutu karnego przez Thomasa Müllera. Trzeba jednak podkreślić, że Bayern wystąpił w tym meczu w mocno rezerwowym składzie, chociażby bez takich piłkarzy jak Manuel Neuer, Joshua Kimmich czy Robert Lewandowski, ale też z takiego jakby statystycznego punktu widzenia ten remis sprawił, że Bayern Atletico przerwało serię Bayernu 15 wygranych meczów z rzędu w Champions League.
No i dodajmy, że Bayern już jest pewny od pierwszego miejsca tej tabeli, jeżeli chodzi o grupę A. Tak jak wspomniałeś, Atletico walczy z Salzburgiem bezpośrednio awans. W grupie B, tam się dzieje naprawdę sporo, bo jeszcze nikt nie jest pewien udziału w 1/8 finału. W piątej kolejce Shakhtar Donieck po raz kolejny zaskoczył, pokonując drugi raz już Real Madrid 2-0 tym razem. A Borussia Mönchengladbach na własnym terenie uległa Interowi Mediolan 2-3 i sytuacja w grupie mocno się skomplikowała.
Tak, wydawało się, że Inter po raz kolejny z Realem 0-2 u siebie jest już praktycznie bez szans na awans do najlepszej 16 i wydawało się, że to widmo trzeciego sezonu z rzędu, kiedy drużyna z Mediolanu nie przebudzi nawet przez fazę grupową Ligi Mistrzów, jest bardzo realne, ale wygrana na wyjeździe z liderem Borussią Mönchengladbach sprawia, że drużyna Conte naprawdę jest teraz w bardzo dobrej sytuacji. Mimo, że zajmuje ostatnie miejsce, no to w ostatnim meczu mierzy się u siebie z Shakhtarem Donieck. Jeżeli to spotkanie wygra, no praktycznie może nie na 100% jeszcze, ale szanse na awans będą całkiem spore. No a Real Madrid, no niesamowite, że drużyna, która przegrywa w dwóch meczu z Borussią Mönchengladbach 0-10, mowa o Shakhtarze, ogrywa dwukrotnie Real Madryt. Przypomnijmy, że w tym pierwszym meczu wyganym 3-2 drużyna z Doniecka, drużyna Luisa Castro, wystąpiła w bardzo osłabionym składzie. Tutaj ten rewanżowy mecz pokazał z kolei, że ta wygrana pierwsza w Madrycie nie była dziełem przypadku. No i Real rzeczywiście w trudnej sytuacji, bo być może stanie się taka sytuacja, że drużyna najbardziej tutowana w historii tych rozgrywek po raz pierwszy w historii Ligi Mistrzów nie przepnie przez fazę grupową.
Byłaby to spora niespodzianka, ale rzeczywiście jest taka możliwość w przypadku, jeżeli Real ulegnie Borussii Mönchengladbach. W grupie C FC Porto Manchester City, tam mieliśmy bezbramkowy remis, zaś w starciu Olympique Marsylia z Olympiakosem Pireus wynik 2-1.
Tak, tutaj w sumie te mecze bez historii. Manchester City pojechał do Porto chyba głównie też po to, żeby nie stracić tej dwubramkowej przewagi z pierwszego meczu, kiedy wygrali 3-1, tak aby na koniec rywalizacji grupowej przy tej samej liczbie punktów mieć lepszy bilans bezpośrednich meczów. Udało się 0-0, więc City może być już pewne awansu z pierwszego miejsca. Natomiast Olympique Marsylia wygrał z Olympiakosem Pireus 2-1. No i tutaj trzeba odnotować, że dla Marsylii była to pierwsza wygrana w Lidze Mistrzów po 13 z rzędu meczach, w których drużyna ze Stade Vélodrome za każdym razem przegrywała. Tutaj taki niechlubny rekord tej drużyny. Udało się wygrać dublet Dimitriego Payeta, który dwukrotnie wykorzystał rzut karny, ale mimo tego, że Marsylia zrównała się punktami z Olympiakosem, to drużyna z Grecji jest w tej chwili bliżej gry na wiosnę w 1/16 Ligi Europy.
Grupa D. Atalanta Bergamo kontra Midtjylland i tam małe zaskoczenie, ponieważ Duńczycy urwali punkt drużynie włoskiej, remis 1-1, zaś Liverpool pokonał na własnym stadionie Ajax Amsterdam 1-0.
Tak, z jednej strony niespodzianka, że Atalanta traci punkty z Midtjylland, remisując 1-1, natomiast tutaj wydaje się, patrząc na układ tabeli, na ostatnią serię gier, że ta wygrana Atalanty niewiele by zmieniała drużynie Gasperiniego, bo i tak drużyna z Lombardii w ostatniej kolejce nie może przegrać z Ajaxem. Ajax wygrywając awansuje. Atalanta no musi przynajmniej zremisować z kolei, żeby być w fazie pucharowej. Liverpool 1-0, także przetrzebiony kontuzjami, między innymi w pierwszym składzie w bramce drużyny nie Alisson, nie zastępujący go Adrian Irlandczyk, Colin Kelleher, który jeszcze kilka lat temu grał w jednej kadrze drużyny młodzieżowej Liverpoolu z Grabarą. Gdzie dzisiaj jest Kamil Grabara, gdzie dzisiaj Irlandczyk, no to każdy sobie może już sam dopowiedzieć, ale Liverpool dzięki tej wygranej właśnie również zapewnił sobie awans i to od razu awans z pierwszego miejsca.
W grupie E pierwsze historyczne zwycięstwo w Lidze Mistrzów odnieśli piłkarze Krasnodaru, pokonując na własnym stadionie Stade Rennes 1-0, zaś w Sewilli byliśmy świadkami popisu Oliviera Giroud, 4 gole Francuza dla Chelsea właśnie w starciu z Sewillą. Imponujące osiągnięcie.
Tak, no tak jak mówisz, Krasnodar, dla nich to na pewno szczególny mecz, wymiar historyczny, no bo pierwszy raz drużyna ta wygrywa mecz w Lidze Mistrzów i ta wygrana Krasnodarowi daje automatycznie awans do fazy pucharowej Ligi Europy, natomiast Chelsea, no to był koncert jednego gracza, Olivier Giroud, 4 bramki, jest takim 15 piłkarzem w historii Ligi Mistrzów, który strzelił przynajmniej 4 gole w meczu. W tej 15 są Leo Messi, między innymi i Ronaldo. Dlaczego wymienią no podwójkę?
Oczywiście.
Tak, oczywiście miałem na myśli Lewandowskiego, mówię Ronaldo, ale tak. Mówię o Messi i Lewandowskim w takim kontekście, że to jest jedyna dwójka z tej 15, która czteropak powtórzyła dwukrotnie, bo i Lewandowski przecież strzelał Realowi Madryt 4 bramki kiedyś i krwanie z wejściem w zeszłym sezonie. Giroud został też najstarszym strzelcem, autorem hat-tricka w historii Champions League od sezonu 92-93, a najstarszym w ogóle w historii rozgrywek jest Ferenc Puskas, którym w wieku chyba bodajże 38 lat w 63 roku również strzelił 3 bramki w jednym meczu Ligi Mistrzów.
No i dodajmy, że zarówno Chelsea, jak i Sevilla już są pewne awansu do 1/8. W grupie F Borussia Dortmund zremisowała z Lazio Rzym 1-1, zaś Klub Bryż bardzo ważne zwycięstwo nad Zenitem Sankt Petersburg 3-0. Wiemy już, że Borussia z awansem, zaś Lazio właśnie z Belgami powalczy o drugie premiowane miejsce.
Tak, no Borussia, dla Borussii ten mecz ma taki, może powiedzmy, słodko-gorzki wymiar. Po z jednej strony cel udało się zrealizować, awansować, ale gdyby udało się pokonać drużynę ze stolicy Włoch, to od razu już drużyna Favre miałaby awans z pierwszego miejsca. Natomiast kontrowersyjna sytuacja w 67 minucie, kiedy Cirlo Immobile wykorzystał rzut karny po rzekomym faulu Nico Schulza na Milinkoviću Saviću. Powtórki wyraźnie pokazały, że żadnego faulu być nie mogło i naprawdę tutaj w tej sytuacji, co robił system VAR, trudno powiedzieć, no ale generalnie taki mały skandal. Natomiast Brugia wygrywa Zenitem 3-0, no i Belgowie, trochę nieoczekiwanie mimo wszystko, stoją przed szansą jeszcze właśnie na awans. Warunek jest jeden, muszą pokonać Lazio na ich terenie.
Grupa G, tam Ferencváros Budapeszt na własnym terenie podejmował Barcelonę, no i Duma Katalonii wygrywa to spotkanie 3-0, zaś Juventus w takim samym wymiarze bramkowym pokonuje Dynamo Kijów.
Chyba najbardziej jednostronna rywalizacja grupowa, patrząc tak na zestaw wszystkich 8 grup. Barcelona zupełnie przypomina inną drużynę w Champions League niż tą, na którą oglądamy na co dzień w rozgrywkach ligowych. Kolejne przekonujące zwycięstwo, kolejne zwycięstwo bez chociażby Leo Messiego. Bramki tych piłkarzy, którzy wydawało się, że w Barcelonie jakiś czas temu są już skreślenia, więc Griezmanna, Brad White'a i Dembele'a. Juventus natomiast wygrywa z Dynamo Kijów 3-0. No i tutaj musimy wyróżnić chociażby Wojtka Szczęsnego, który zachował czyste konto. A to w takim kontekście, że Polak zachował po raz 21 w karierze czyste konto w Champions League, dzięki czemu wyrównał polski rekord należący do tej pory do Jurka Dudka. Dudek dokonał tego w 47 meczach, Szczęsny w 55.
No i grupa H, na koniec tam również bardzo interesująca sytuacja. W poprzednich spotkaniach Basak Szechir na własnym boisku przegrał z RB Lipsk 3-4, zaś Manchester United uległ Paris Saint-Germain 1-3.
No Manchester może sobie pluć brodę, bo co prawda już w 6 minucie stracił bramkę za sprawą Neymara, ale udało się wyrównać jeszcze w pierwszej połowie, kiedy do remisu doprowadził Rashford. W drugiej połowie Manchester miał 2-3 sytuacje takie, po których naprawdę drużyna Solskjaera powinna wyjść na prowadzenie. To się zemściło, kolejna bramka Neymara, a jeszcze wcześniej Marquinhosa. W międzyczasie także czerwona kartka Freda sprawiło, że PSG w tym momencie jest praktycznie w najlepszej sytuacji przed tą ostatnią kolejką. Natomiast w Stambule Istanbul przegrał z RB Lipsk 3-4. Bohaterem drużyny Nagelsmana ten piłkarz, który do tej pory zawodził Alexander Sorloth, sprowadzony przed tym sezonem za ponad 20 milionów euro z Crystal Palace, który jeszcze ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Tutaj strzela tak ważną bramkę w 90 minucie, ale do historii przychodzi Irfan Kahveci, autor hat-tricka dla drużyny Istanbulu do historii, powiedzmy, w takim znaczeniu, że został pierwszym autorem hat-tricka w Champions League od 2004 roku, od czasu Wayne'a Rooney'a, który właśnie strzelając trzy bramki, wszystkie gole strzelił strzałami za pola karnego.
Jeszcze na koniec tutaj została nam Liga Europy po Lidze Mistrzów, ponieważ piąta kolejka i spotkanie z udziałem Lecha Poznań, tym razem starcie z Benficą Lizbona. Jak zobaczyliśmy wyjściową jedenastkę kolejorza, to wiedzieliśmy, że raczej nie można się spodziewać zbyt korzystnego rezultatu i tak też było. Porażka Lecha 0-4. Takie smutne pożegnanie i utrata już nawet tych matematycznych szans na awans do kolejnej fazy Ligi Europy.
Tak, patrząc na to, w jakim składzie Lech przystąpił do tego spotkania, takie nastawienie drużyny kolejorza albo stricte już samego trenera, patrząc na to, że no, trybuny świeciły pustkami, to rzeczywiście mogliśmy odnieść wrażenie, że no, wszystko idealnie pasuje ku temu, że oglądamy po prostu sparring. Już pomijając to, że rzeczywiście był to jednak mecz o punkty, no Benfica wygrała bez większych problemów, chociaż długo musiała mimo wszystko męczyć się z tym, żeby w końcu zaskoczyć defensywę kolejorza, bo dopiero w 36 minucie Benfica wyszła na prowadzenie. Wcześniej kilkoma fajnymi obronami popisał się Bednarek, ale takie można odnieść wrażenie, że jeżeli coś działo w ofensywie, to można powiedzieć, że w samym doliczonym czasie gry zrobił więcej niż przez całe spotkanie, bo najpierw poprzeczka po strzale. Nie wiem, czy to był Ramirez, czy Tiba z dystansu, a potem jeszcze główka Ishaka.
Ramirez, tak, po rykoszecie.
Po rykoszecie, potem jeszcze taka dosyć groźna główka Ishaka po centrze z rzutu rożnego. No Lech przegrywa. No i na zakończenie fazy zmagań w europejskich pucharach pozostanie im konfrontacja u siebie z Rangersami.
Została nam jeszcze ekstra klasa, ale o niej powiemy za kilka minut. Zanim jeszcze o Ekstraklasie, to powiemy o bardzo istotnym wydarzeniu, czyli o losowaniu eliminacji Mistrzostw Świata w Katarze, które odbędą się za 2 lata. No i wiemy już, z kim zagrają Polacy. Tym razem wylosowaliśmy Anglię, Węgry, Albanię, Andorę i San Marino.
Tak, z Anglią po raz 7 w historii Polska zagra w eliminacjach do Mistrzostw Świata i co ciekawe, żadna para tak często nie trafiała na siebie w strefie europejskiej w historii eliminacji do mundiali. Także 7 raz od eliminacji do Mistrzostw Świata w 1990 roku można powiedzieć, że regularnie gramy z Anglikami. Nie zdarzyło się od tamtego okresu, żeby na przykład była seria 2 z rzędu eliminacji, gdzie Polacy nie grają z Anglikami. Jeżeli się raz nie trafiało, to już następnym razem trafialiśmy na Anglików. 12 takich meczów, ale tylko jedno zwycięstwo, to pamiętne w 1973 roku na Stadionie Śląskim po bramkach Gadochy i Lubańskiego. San Marino, no po raz 4 gramy San Marino, jeszcze nigdy nie wyszliśmy z grupy, kiedy trafialiśmy właśnie na San Marino w eliminacjach, czy to Mistrzostwo Świata, czy Mistrzostwo Europy, ale co możemy powiedzieć tak szybko reasumując, obowiązkiem tutaj jest no, przynajmniej drugie miejsce w grupie, czyli gra w barażach.
Tak, no też jest taka ciekawostka, że rzeczywiście Andora nie została rozlosowana z ostatniego koszyka, tylko z przedostatniego, dzięki czemu rzeczywiście możemy liczyć się na to, że w meczu z wspomnianą Andorą i San Marino biało-czerwoni zainkasują komplet punktów. No i jeszcze tak słowo odnośnie regulaminu, bo to jest warte wyjaśnienia tak pokrótce. Mamy 10 grup w Europie, awansują tylko zwycięzcy tych grup, drugie zespoły, czyli kolejnych 10 w barażach, plus jeszcze 2 dodatkowe zespoły z Ligi Narodów, które będą biły się o pozostałe 3 miejsca dla Europy.
Tak, czyli w sumie w barażach weźmie udział 12 zespołów. To będą baraże przyjmą taką formę jakby turnieju barażowego. Trzy jakby mini turnieje.
Tak, po czyli, cztery.
Tak, po cztery, mhm. Czyli no, jeżeli powiedzmy Polska...
Półfinał i finał.
Tak, jeżeli Polska na przykład trafi do baraży to i powiedzmy przednie przez te baraże, to zmierzy się z dwoma różnymi zespołami po jednym meczu. Także rzeczywiście z tych 12 zespołów trzy tylko awansują, także ta droga do mundialu będzie nie będzie łatwa.
Zdecydowanie trudniejsza, więc warto walczyć o to pierwsze miejsce. No i zostawiliśmy sobie oczywiście ekstra klasę. Tym razem 12 kolejka, więc ta runda się na powoli zmierza ku końcowi.
Wspaniale, zaczynamy.
Zaczynamy od derbów, czyli starcia Krakowie z Wisłą Kraków i tam remis 1-1.
Tak, no i debiut na ławce trenerskiej Białej Gwiazdy trenera Petera Chyballi. Wisła mogła to uczcić zwycięstwem, bo od 61 minuty prowadziła po bramce Felicio Brauna Forbesa, ale ten sam piłkarz chwilę później postanowił, że tak dobrze być nie może, także czerwona kartka dla Kosty Rykanina. Krakowia gra w przewadze, wykorzystuje to bramka Avan Amersforta, no i podział punktów.
W Białymstoku piłkarska strzelanina 4-3 w starciu Jagiellonii z Wartą Poznań, bohaterem gospodarzy Jakow Pulić, zdobywca hat-tricka.
Tak. Chorwat po raz kolejny strzela hat-tricka w odstępie ostatnich dwóch tygodni. Kolejny właśnie hat-trick, kolejne trzy bramki. No i ta bardzo ważna, bo w 90 minucie dająca zwycięstwo Jagiellonii Warta po raz drugi z rzędu przegrywa na wyjeździe, tracąc gola w ostatniej minucie po rzucie karnym.
We Wrocławiu druga porażka w sezonie Rakowa. Tym razem zespół Marka Papszuna uległ Śląskowi 0-1.
Tak, seria 10 meczów bez porażki przerwana. Raków przegrywa, chociaż ma czego żałować, bo w tym meczu, z tego meczu z Wrocławia powinien wywieźć przynajmniej jeden punkt, ale bramka Pawłowskiego sprawiła, że Śląsk no to on zgarnia komplet trzech oczek.
Na fotelu lidera Legia Warszawa, która tym razem pokonała Lechię Gdańsk 2-0. No i rzecz jasna, kolejna bramka Tomasa Pekharta w tym sezonie.
Zawodny, tak, w tym sezonie Pekhart. 10 bramek, 3 najskuteczniejszym strzelcem Ekstraklasy. Legia zanotowała 8 z rzędu spotkanie bez porażki i wysunęła się na fotel lidera.
W Gliwicach Piast podzielił się punktami z Zagłębiem 1-1. Co warte podkreślenia, kolejny mecz z rzędu z bramką Jakuba Świerczoka, ale naprawdę z bramką przedniej urody.
Czwarta z rzędu bramka wypożyczonego z Ludogorca piłkarza. Rzeczywiście przepiękna bramka, strzał, no niemalże z połowy boiska.
Coś takiego jak kiedyś Marek Citko z Atletico, taki lob.
Tak, kapitalny lob, idealny nad bramkarzem, fantastycznie umieścił piłkę w siatce, no ale ta bramka w sumie tak no, nie do końca na wiele się zdała, bo Zagłębie szybko doprowadziło do remisu i skończyło się ostatecznie podziałem punktów.
Jeżeli chodzi o Lecha Poznań, no to można trochę złośliwie powiedzieć, że te oszczędzanie kluczowych piłkarzy na Podbeskidzie zdało efekt. Kolejarz zwyciężył 4-0, chociaż trzeba przyznać, że sędzia nie uznał trafienia dla górali troszkę wcześniej. A na listę strzelców wpisywali się Rogne, Iszak, Pedro Tiba i Dani Ramirez, a więc część tych piłkarzy, która odpoczywała w poprzednim meczu Ligi Europy.
No i tak. Mozolnie, ale pchnie się w górę tabeli. W tej chwili to jest przecież druga najlepsza ofensywa w całej lidze, ale dopiero co miejsce, no ale jest to drugie z rzędu zwycięstwo. No i w Poznaniu mogą trochę odetchnąć.
Z kolei Pogoń Szczecin na własnym stadionie podejmowała Stal Mielec. Zwycięstwo 2-0. No i Portowcy tak po cichu, ale do tej czołówki mają już niedaleko.
No tak, w sumie są w tej czołówce, bo na piątym miejscu jeszcze mają jeden mecz zaległy do rozegrania. Najlepsza defensywa to właśnie drużyna Kosty Runiaicza, zaledwie 7 straconych bramek. No i tutaj zwycięstwo ze Stalą Mielec, która po raz pierwszy przegrywa pod wodzą Leszka Jeżyńskiego.
No i na zakończenie starcie Wisły Płock z Górnikiem Zabrze, które można powiedzieć, że się odbyło. Tak naprawdę, gdyby nie ta bramka Piotra Krawczyka, to za bardzo nie byłoby o czym opowiadać w tym spotkaniu.
Tak jest. Wisła Płock, która jeszcze rok temu o tej porze była liderem Ekstraklasy, tak teraz jest jeden punkt przewagi nad strefą spadkową. No to kolejna, jedna z kolejnych logicznych jakby działań w Ekstraklasie. Natomiast no Górnik regularnie punktuje i w tym momencie już tylko punkt od drugiego Rakowa i trzy od Legii.
No właśnie, szybkie spojrzenie na tabelę. Legia Warszawa na pierwszym miejscu 26 punktów, Raków 24 punkty, Górnik 23, na czwartym Śląsk 20 punktów. Na dole 13 Piast Gliwice punktów 10, 14 Wisła Płock również 10 i dwójka Beniaminków na dwóch ostatnich pozycjach, Stal Mielec Podbeskidzie po 9 punktów.
Tak, Legia z Rakowem w ostatnim czasie regularnie zamieniała się pozycjami lidera, teraz to właśnie obrońcy tytułu są na czubie.
I myślę, że tym akcentem ekstraklasowym naszą audycję możemy już zakończyć. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dzisiaj byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.